Proszę Państwa, w najbliższy poniedziałek, 7 lutego, przypadają urodziny Antoniego Wita, człowieka, no to właśnie, czasem się używa określenia człowiek orkiestra, ale powiedzieć o naszym bohaterze, człowiek orkiestra, to jest nic nie powiedzieć. To jest człowiek, który, no właściwie kojarzy nam się z ruchem, i tak jak artysta kojarzy się z ruchem, zresztą tak pisał kiedyś Witold Gombrowicz, że artysta to jest forma ruchu, i takie miałem wrażenie, że Antoni Wit to jest człowiek, który cały czas jest w ruchu, cały czas gdzieś głośno o nim w świecie, a to z tą orkiestrą nagrywa, a to z tą przygotowuje prawykonanie, a to nagrywa kolejną płytę, zresztą tych płyt sprzedało około chyba 6 milionów. Studiował dyrygenturę u Henryka Czyża, kompozycję u Krzysztofa Pendereckiego, u legendy Nadi Boulanger w Paryżu, prowadził niezliczoną liczbę orkiestr. To właśnie nasz bohater Antoni Wit. Witamy serdecznie w Radiu Kraków Kultura.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu, bardzo mi miło.
Kraków cały czas tęskni za panem Antonim, który właśnie przebywa teraz w Warszawie. Serdecznie pozdrawiamy i urodzinowo życzymy wszystkiego najlepszego.
Właśnie. Ja bardzo dodam dla uściślenia, że jestem w Piasecznie, ja jestem mieszkańcem Piaseczna, to jednak nie to samo co Warszawa.
Tak jest, oczywiście, przepraszamy, Piaseczno.
Do centrum.
Tak jest. No i właśnie, bo jeżeli myślę sobie o panu jako niezwykłej postaci, to też myślę sobie, że ta niezwykłość wynika z tego, że jest pan integralnie związany ze swoim miejscem, w którym pan się urodził, które poniekąd pana ukształtowało, ale też pan też to miejsce trochę ukształtował, bo to działa w dwójnasób. I mógłbym sobie pomyśleć, że jest pan takim trochę homo krakowiensis, człowiekiem krakowskim, prawda?
Jak najbardziej, proszę pana, ja 23 lata pierwsze swojego życia spędziłem w Krakowie, później często wracałem, później przez 6 lat byłem szefem orkiestry Chóru Polskiego Radia, a ponadto, proszę pana, ja mieszkałem przy ulicy Siennej, ci co znają Kraków wiedzą, gdzie to jest, blisko rynku. Ja kilkakrotnie w ciągu dnia byłem w tym rynku, dlatego że wszystkie moje szkoły, trasy do nich właśnie przez rynek prowadziły.
Aż po Akademię Muzyczną, która spod domu wydawała się wręcz sąsiadką, prawda? Bo to minutę, powiedzmy, drogi.
Chyba miałem 200 albo 300 metrów do Akademii, która była wtedy naprzeciw poczty, tam, gdzie kiedyś była szkoła Urszulanek i obecnie to też wróciło do klasztoru Urszulanek.
Ale ja pamiętam różne wywiady i w tych wywiadach i okolicznościowych, urodzinowych, ten Kraków zawsze jawił się trochę tak jak swoista Arkadia, prawda? Takie miejsce, które jest i rajem, i takim też miejscem, o którym się myśli, jak Proust w Poszukiwaniu Straconego Czasu, gdzie ta Magdalenka przywołuje te niezwykłe wspomnienia sprzed lat. Tego Krakowa już chyba nie ma dzisiaj, ale myślę, że wiele wspaniałych rzeczy pan pamięta z tego dawnego Krakowa.
Oczywiście, choć no, nie wszystkie były tak wspaniałe, bo wie pan, ja pamiętam moment, kiedy wyprowadzono ruch z rynku głównego. To były wielkie dyskusje, to był rok bodajże 78, kiedy ówczesny prezydent był tak krytykowany, a teraz sobie nawet trudno wyobrazić, żebym ten ruch wrócił. Ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy tramwaje jeździły przez rynek i nawet przez ulicę Sienną przed moim domem jeździł tramwaj, a nawet specjalny wąskotorowy tramwaj jeździł Floriańską ulicą pod bramą Floriańską.
No są ślady na tej bramie Floriańskiej.
Trudno sobie wyobrazić, bo to się poziom ulicy podniósł, prawda?
To nawet prawda.
Niżej, ale była taka specjalna linia tramwajowa, plac Wolnica, dworzec główny przez rynek i przez bramę Floriańską.
I drgania tramwaju plus dzwonki tramwajowe łączą się nieodzownie z kulturą muzyczną Krakowa, bo przecież każdy bywalec filharmonii pamięta te zderzenia. Kiedyś nawet pewien satyryk napisał w taki przewodnik po Krakowie, w którym pojawiła się taka propozycja, by w Krakowie stworzyć taką wersję koncertów fortepianowych Chopina, gdzie dodane byłyby jeszcze dzwonki tramwajów i dźwięki na przykład busów do Liszek.
No, powiem panu, że ta sprawa tramwaju i filharmonii to jest nie do zmiany, dlatego że jakiekolwiek drzwi nie zrobiłoby się w filharmonii, to tramwaj często, zwłaszcza przy takim, drży i te drżenia też są przenoszone, ale oczywiście cały ruch uliczny i dzwonki tramwaju. Ja przecież w tej sali dokonywałem nagrań z orkiestrą i chórem Polskiego Radia i bywało, że myśmy musieli te nagrania przerywać, bo właśnie hałas ulicy był już nie do zniesienia, ale są nagrania, na których tramwaj jest uwieczniony, bo już czasem nie było po prostu wyjścia.
No nie mówmy o tym głośno, bo być może NPK będzie jakieś prawa autorskie tutaj za X i tak dalej. No, swoją drogą, to jest rzecz nierozwiązywalna chyba. Przypomina mi się legenda, która opowiadała o pewnym pianiście z Japonii, w kraju, z którym no, dużo tektonicznych niebezpiecznych sytuacji się zdarza, który po prostu podczas takiego przejazdu tramwaju, gdy miał próbę, po prostu się przestraszył tego, że jest trzęsienie ziemi, schował się pod instrument. A czy pan pamięta jakieś takie właśnie tego typu zdarzenia ze swoich filharmonicznych?
My z tym tramwajem byliśmy tak zaprzyjaźnieni w życiu, że nawet dziwilibyśmy się, jakby nie było słychać od czasu do czasu. Publiczność na koncercie by sobie pomyślała, ojej, czym my wrócimy do domu? Przecież ustałe tramwaje nie jeżdżą. Także to była taka po prostu codzienność. No ale dobrze, że choć ta sala istniała, bo właśnie to jedyna taka sala koncertowa o zupełnie dobrej akustyce.
Ale trzeba przyznać, że też ta sala pana ukształtowała, bo przecież pan jako młodzieniec mógł tam zobaczyć i usłyszeć niezwykłe cuda, na przykład pewnego legendarnego pianistę z Włoch.
Tak, to był pierwszy koncert, na którym byłem, Arturo Benedetti Michelangeli, ale pragnę też powiedzieć, że ja się tak wychowałem przy Orkiestrze Filharmonii Krakowskiej, dlatego że w niej grali znajomi mojej rodziny i tam byłem wśród nich prowadzony, poznawałem różnych muzyków, także fakt, że ja teraz mam tytuł dyrygenta honorowego Filharmonii Krakowskiej, to bardzo mnie tak to, przyznam, bardzo sobie cenię ten zaszczyt, tę godność honorową, no bo to jednak podkreśla ten mój związek, który od tylu lat istniał. Przecież pierwsza orkiestra, później profesjonalna, którą dyrygowałem i orkiestra, z którą dyrygowałem swój koncert dyplomowy, to była też Filharmonia Krakowska. Jeszcze do niedawna żyli muzycy, którzy w tym koncercie moim dyplomowym sprzed 55 lat brali udział, jak na przykład Leszek Izmajów czy Leon Solecki, ojciec pani Pendereckiej.
A tak przy okazji to Krzysztofa Pendereckiego wspomnianego, to pan jako trzynastolatek był świadkiem dyplomu Krzysztofa Pendereckiego, to był 1957 rok.
Był wykonany epitafium poświęcony Arturowi Malawskiemu. Ja siedziałem na balkonie tak z boku i widziałem, jak Krzysztof Penderecki wstaje i kłania się i tak sobie pomyślałem, ojej, co ten biedny kompozytor będzie teraz robił po dyplomie. No i widzi pan, tak się okazało, że tak nie trafiłem, bo ten biedny kompozytor tyle miał zajęcia aż do później starości.
No tak, no stał się klasykiem XX i XXI wieku, ale też pan nie mógł wtedy, mając te 13 lat, pomyśleć, że będzie dyrygował największymi orkiestrami na świecie i będzie na przykład prowadził Halkę w Tokio, prawda?
No właśnie, oczywiście, także to życie się tak rozwija, że człowiek no, nie ma wyobrażenia, co to będzie później, no ale jest to po prostu taka kolej rzeczy. Dlatego wie pan, moim takim niezrealizowanym marzeniem i nie do zrealizowania jest, żeby na przykład znaleźć się raz w Krakowie w roku 1900, albo na przykład w 1942, w czasie okupacji, zobaczyć, jak to wyglądało. To jednak no, byłoby dla mnie niezwykle interesujące. Oczywiście jest to niemożliwe do zrealizowania.
Ale a propos lat 40. spotkał pan pewnego człowieka, który w tamtych czasach grał, prowadził orkiestrę Filharmonii Generalnego Gubernatorstwa.
Tak, tak. To był dyrygent austriacki Hans Swarowski, profesor dyrygentury. I on był w jury konkursu Karajana, gdzie ja zdobyłem nagrodę. Wtedy go miałem okazję poznać. A on przez rok był właśnie tej, jako całkiem młody, był dyrygentem tej orkiestry generalnej guberni. Dodajmy, że w tej orkiestrze grało cały szereg znakomitych muzyków, właśnie wspomniany przeze mnie Leon Solecki, ale również Witold Dorowicki grał na altówce. Ten Gorowicki, który później był szefem Filharmonii Narodowej w czasie, kiedy ja również byłem jego asystentem.
I tak, tak to jest, że pan lubił i kocha, i do tej pory kocha podróże, i wybrał pan sobie idealny zawód. Właśnie zawód to nie jest zawód, to jest powołanie. Patrzę na książkę, którą niedawno otrzymaliśmy z wydawnictwa Czytelnik. Dyrygowanie to sprawa życia i śmierci. Antoni Widz w rozmowie z Agnieszką Malatyńską-Stankiewicz. To nie jest zawód, to jest sprawa życia i śmierci. To jest być albo nie być.
No rzeczywiście, tak, ma pan rację, ale widzi pan, wybierając zawód... Właściwie nie zdaje sobie sprawy człowiek ze wszystkich tego konsekwencji. Na przykład ja zupełnie przecież nie o tym nie myślałem, co będzie za lat 50. A to się okazuje, że ten mój zawód ja mogę właściwie uprawiać teraz, kiedy już dawno jestem na emeryturze. I gdyby nie ten okres pandemii, to ja miałem być parokrotnie w międzyczasie w Japonii i w Chinach i na Tajwanie, nie mówiąc o różnych europejskich i polskich projektach. Więc to jeszcze no właściwie odkryłem jedną pozytywną stronę mojego zawodu, o której dotychczas nie myślałem, że właściwie mogę go uprawiać no, do śmierci.
A że, jak wiemy, dyrygenci żyją długo, bo muszą się dużo uczyć też, tak? Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz jest z nami w studiu teraz. Dzień dobry,
witamy. Dzień dobry.
I właśnie z tej książki, którą popełniliście wspólnie, Dyrygowanie, sprawa życia i śmierci, dowiedziałem się, że powiedzieliśmy już o maestro Antonim Wicie, że jest to człowiek bardzo z Krakowem związany. Tu ma swoje korzenie i kocha to miasto, ale się okazało, że Śląsk też pana kocha i dowiedziałem się z tej książki, że został pan w plebiscycie na 100 wybitniejszych Ślązaków XX wieku sklasyfikowany w pierwszej setce.
Tak, tak, byłem na zaszczytnym 55. miejscu i bardzo sobie to ceniłem, bo wie pan, skąd ja stałem się Ślązakiem? Ja uważałem, że będąc dyrektorem tak znakomitej orkiestry, należy się tam przeprowadzić, tam zamieszkać i być jednym z tych ludzi, i tak się też stało. No, ale że również środowisko zaczęło mnie uważać za Ślązaka, skoro to był plebiscyt na wybitnych ludzi ze Śląska, no to właściwie bardzo sobie to cenię.
No, Korfanty, Kilar, Górecki, Religa, Kuc, no po prostu no, najlepsze z możliwych towarzystwo.
No, tak.
I Antoni Wit.
A ja tylko dodam, że to jest do dziś. Pan profesor jest bardzo skromną postacią i tego nie powiem, ale kiedy byliśmy parę dni temu, kilka tygodni temu w Nosprze, właśnie na takim spotkaniu promującym tą książkę, to okazało się, że przyszło bardzo wiele osób i że naprawdę pan profesor przez Ślązaków jest wyjątkowo ceniony i wyjątkowo lubiany.
Więc ale to potwierdza jeszcze jedną z legend, to właśnie nie jest to legenda, to jest fakt, że Ślązacy są niezwykle muzykalną nacją.
Na pewno, a ja podejrzewam, że pan profesor też ze wzajemnością ich lubi i szanuje, dlatego że Ślązacy według mnie to jest kompletnie inny naród. To są ludzie, którzy mają zupełnie inne podejście do pracy i ten etos pracy cały czas tam jest. I myślę, że pan profesor się ze mną zgodzi.
Nie, no oczywiście, oczywiście. To tak ładnie nazwał w skrócie kiedyś Eugeniusz Knapik, wybitny śląski kompozytor, który był też rektorem Akademii Muzycznej powiedział, u nas A to znaczy A, a B znaczy B. I rzeczywiście, to jest taka płaszczyzna porozumienia bardzo mnie odpowiadająca, więc ja dlatego z tymi ludźmi znalazłem bardzo dobry kontakt i dlatego tak dużo lat tam pozostałem.
Przy okazji, skoro wspomniał pan o tym, o swoim dyplomie na początku naszej rozmowy, no bo rzeczywiście w tym roku mija 55 lat od obrony dyplomu u mistrza Henryka Czyża, który on chyba właśnie uważał, że dyrygowanie to jest sprawa życia i śmierci. To był surowy pedagog. Czy moglibyśmy go wspomnieć? Niedawno była zresztą rocznica jego śmierci. To był niezwykły człowiek. Ja pamiętam z dzieciństwa, wychowywałem się w dużej mierze na jego programach o muzyce.
O, bardzo miło mi to słyszeć.
I takie mam wrażenie, że niestety coraz mniej Polacy pamiętają o tej postaci.
Tak, zapominamy niestety.
No niestety o dyrygentach się szybko zapomina. A on był przecież również kompozytorem. No niestety stan wydawniczy tych nut jest niezbyt zachęcający. No i z przykrością powiem, że nie, że dla niego, że ostatnie chyba kilkanaście lat życia on zaczął chorować i coraz bardziej chorował, także jego działalność dyrygencka była coraz mniejsza. I pamiętam, że urządzono mu jubileusz 70-lecia, ale on tak wyglądał, że to właśnie my, jego absolwenci, dyrygowaliśmy jego utwory, a on był tylko na widowni, więc w sumie jego działalność dyrygencka trwała no, znacznie krócej niż jego całe dorosłe życie.
I też miał wybitne osiągnięcia na polu propagowania muzyki Krzysztofa Pendereckiego oraz nagrody płytowe, bo nasz gość Antoni Witt jest laureatem nagrody Grammy, z kolei Henryk Czyż 55 lat temu. To właśnie w tym roku pana dyplomu dostał nagrodę Edisona Grand Prix du Disque, także za nagranie pasji Pendereckiego dla Philipsa. To był tak właśnie 67 rok.
Było bardzo głośne nagranie, a skoro pan to wspomniał, to ja pozwolę sobie przypomnieć, że ja również w tym uczestniczyłem. Nagranie odbywało się w kościele świętej Katarzyny w Krakowie.
A ponieważ, cudowny kościół. Mhm.
Tak, ale ponieważ w ten czas jednak warunki różne nie były na tyle odpowiednie, więc nagranie odbywało się wieczorami i w nocy, żeby nie było jakichkolwiek odgłosów z zewnątrz. Ja wiem, że był jakiś jeden dzień, kiedy to nagranie kończyło się nawet o 4 rano, w ten czas już to było lato, już było jasno. Także to były duże emocje z tym związane.
I przy okazji, bo Antoni Witt, uczeń Pendereckiego, uczeń Henryka Czyża, uczeń Nadii Boulanger. No właśnie. Była też ważna rzecz związana z Pragą, bo my mamy warszawską jesień, gdzie muzyka współczesna przegląda się w lustrze, albo lustro przegląda się w muzyce współczesnej. Natomiast w Czechosłowacji, bo kiedyś to była Czechosłowacja, było praskie jaro, czyli praska wiosna. I pan dzięki tej praskiej wiośnie, jako młody dyrygent, znalazł się w orbicie największych sław. Prawda? Między innymi Karajana.
Tak, tak, oczywiście, dlatego, że zostałem w roku 69 wysłany jako obserwator przez ministerstwo do Czechosłowacji. No to był jednak zaszczyt być gdzieś wysłanym, bo w ten czas nie można było tak sobie wyjeżdżać prywatnie za granicę. I z kolei w Pradze wszyscy goście festiwalowi mieszkali w jednym hotelu i tam mieszkała też Elisabeth Schwarzkopf, którą rozpoznałem. No i nawiązałem z nią znajomość w ten sposób, że się zaoferowałem zanieść jej walizkę do pokoju. No bo w owych czasach, w tych naszych tak zwanych demoludach, to nie było takich służb, że zajmowały się bagażami. No ona była bardzo tym wzruszona, bo ja byłem w towarzystwie innego dyrygenta. No i właśnie od niej dowiedziałem się, że to Herbert von Karajan, którego zresztą pierwszy raz widziałem z Filharmonią Berlińską właśnie w Pradze, organizuje konkurs we wrześniu. To był maj. No niestety już było za późno nawet, żeby się zgłosić, a nie mówiąc o opanowaniu repertuaru, ale wszystkie wytężyłem siły, żeby być na następnym konkursie po 2 latach, no i to mi się udało.
I tak się właśnie zaczęła światowa kariera, to właśnie początek lat 70. Mnie się tam jeszcze gdzieś Bernstein w głowie kołacze, czy dobrze?
No, Bernstein to jest też jedna z tych wybitnych osobowości, które mogłem spotkać i bardzo byłem szczęśliwy, dlatego że okazało się, że on ma osobowość właśnie bardzo podobną do mojego profesora Henryka Czyża. Po prostu obsując z Bernsteinem nie można było być obojętnym, musiało się go kochać.
Ale to kiedyś
tak, cel jego działania.
A propos, tak mi się skojarzyło, kiedyś rozmawialiśmy z Agnieszką Malatyńską właśnie na ten temat, że tak jak Leonard Bernstein robił znakomite programy, których prezentował muzykę, która też wpływała na dzieci nawet, na młodzież, na publiczność i telewizyjną, radiową, tak właśnie taką działalność prowadził trochę Henryk Czyż właśnie u nas, był takim dla nas Bernsteinem, prawda?
Ja też pamiętam doskonale te jego audycje, ale ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na jego książki, które napisał, bo też jest ich sporo. I one w tej warstwie takiej anegdotycznej są bardzo, bardzo ciekawe.
Tak, potwierdzam.
Właśnie i myślę, że w tej dziedzinie jest on też zupełnie zapomniany w tej chwili. I myślę, że warto byłoby niektóre rzeczy odświeżyć i być może przypomnieć, bo to rzeczywiście niezwykła postać. Ja też chciałam zwrócić uwagę, że pan profesor Antoni Witt bardzo wiele robi dla tego, aby przywrócić pamięć o Henryku Czyżu, bo ja pamiętam taki list, takie wspomnienie, które pan napisał do Gazety Wyborczej, która ogłosiła, prawda, o swoich nauczycielach i wtedy opowiedział pan o Henryku Czyżu na łamach gazety.
Tak.
A propos Bernsteina, to te lata 70. były takim niezwykłym okresem, bo wtedy też świetnie rozwijała się fonografia oczywiście na tak zwanym Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych. I właśnie też Stany Zjednoczone w dużej mierze miały udział w rozsławieniu muzyki Mahlera, bo to tak jak w Norwidowskie, późny wnuk, że Mahler to chyba przeczuwał, że jego muzyka symfoniczna przyjdzie dopiero i odkryją ją następne pokolenia. I Leonard Bernstein miał w tym wielką zasługę. I w latach 70. pojawiły się niezwykłe nagrania. I pan też w tych latach 70. zafascynował się Mahlerem. To chyba w 1974 i chyba w Bydgoszczy były to pierwsze dyrygowanie.
Było bardzo mi miło, że pan to wspomina, bo ja w ogóle w Bydgoszczy to było pierwsze miasto, gdzie zostałem szefem orkiestry i mogłem realizować właśnie swoje marzenia. I w ten czas właśnie wykonałem między innymi 2. symfonię, ale później 1. i 5. 3 symfonie Mahlera, które nigdy nie były w Bydgoszczy grane i w ogóle rzadko w Polsce były wykonywane.
I tak sobie pomyślałem, że chętnie byśmy teraz posłuchali Mahlera i poglądali Mahlera w krakowskiej filharmonii pod dyrekcją Antoniego Witta, to byłoby...
No, marzy nam się coś takiego, bo rzeczywiście jest to niezwykły kompozytor, który został bardzo spopularyzowany także u nas. Ja jeszcze tylko dodam, że Stanisław Skrowaczewski, u którego pan profesor Antoni Witt też brał udział pod jego kierunkiem w kursach w Ameryce, będąc na stypendium, też był zafascynowany Mahlerem, choć w dużo mniejszym stopniu niż Brucknerem, ale medal, jaki otrzymał, to jest medal Towarzystwa Mahlerowsko-Brucknerowskiego, czyli coś nam się spina z tym Mahlerem i z tego, co pamiętam, Stanisław Skrowaczewski wykonywał tu w Krakowie Mahlera. No, ale czekamy na pana profesora, panie profesorze. No,
najchętniej bym zobaczył Mahlera pod dyrekcją samego Mahlera, co niestety jest niemożliwe. Chociaż jako anegdota powiem państwu, że w tymże roku 57 w Filharmonii Krakowskiej był dyrygent, który się nazywał Mahler i dyrygował symfonię Mahlera. No ale nie był to oczywiście ten wielki Mahler.
Tak, to tak się zdarza, bo akurat tutaj w studiu obok, w studiu nagraniowym Radia Kraków, które pan też zna doskonale, w ogóle studia radiowe, parę razy pojawiał się realizator dźwięku z Niemiec, który nazywa się Händel i nagrywał nawet arię z oper Händla, tutaj z kapelą Krakowiensis. Więc tak czasem bywa. Ale a propos Mahler, dyrygujący Mahlerem albo Mahler grający Mahlera, przypomniała mi się płyta, którą mam na półce nawet. Mahler Plays Mahler, ponieważ ze starych rolek firmy Velte Mignon, na których zarejestrowano nagrania fortepianowe, sam Mahler grał na fortepianie, te rolki zostały dzięki nowoczesnej technice przetworzone, dźwięk tych rolek do nowszy sprzęt, który z kolei podłączony został do fortepianu i nagrano właśnie Mahlera grającego Mahlera, więc może jakiś wehikuł czasu spowoduje, że rzeczywiście, bo pan takie marzenie o wehikule czasu gdzieś tam to marzenie wyeksplikował. Może nam się zdarzy spotkać Gustawa Mahlera i być może będzie to akurat ta chwila, w której Gustaw Mahler jest na kozetce u Zygmunta Freuda, bo on podobno był pierwszym historii kompozytorem, który poddał się psychoanalizie. Ale tak swoją drogą, to my z Krakowa do Wiednia kulturowo nie mieliśmy nigdy daleko, ale to, żeby było ciekawie, to przez Bydgoszcz, bo do tego Mahlera się gdzieś tam przysposobić. No ale nie mówimy o tym Mahlerze bez tak zwanej kozery, bo nasz gość, Antoni Witt, jest jednym z najbardziej cenionych na świecie interpretatorów, kreatorów, bo dyrygent kreuje przecież muzykę kompozytora.
To jest bardzo dobre słowo.
To jest tak naprawdę, może nie jest to kreacja nihilo, ale jest to no przecież dzieło bez interpretacji dyrygenta jest martwe. Tak mi się...
zdradzę w takim razie państwu, że za dwa lata, jak będę kończył 80 lat, to mam nadzieję, że Filharmonia Krakowska właśnie umożliwi mi zrobienie koncertu, w którego programie właśnie będzie druga symfonia Mahlera. No takim mam skromne, ciche marzenie.
No to my życzymy, ale to jest bardzo ciekawe, bo to jest tak, my panu życzymy spełnienia tego marzenia, ale tak naprawdę to jest marzenie, które jest dla nas. To jest piękna forma z prezentu, tak? Ja sobie tak kiedyś pomyślałem, że dobrym byłby prezentem dla kogoś, kto obchodził rodziny, albo inaczej, nowa forma prezentu. Ten ktoś, kto obchodzi urodziny, daje prezent innym. I to byłby najlepszy prezent dla wszystkich miłośników muzyki w Krakowie, ale też nie tylko w Krakowie, bo przecież ktoś z Piaseczna też może przyjechać, prawda?
Tak, dziękuję.
W Piasecznie też oczywiście można słuchać Radia Kraków Kultura dzięki internetowi, dzięki aplikacjom na smartfony. Więc my jesteśmy umówieni za dwa lata na spotkanie z drugą symfonią Mahlera. A propos pierwszej symfonii Mahlera, to ja myślę, że dzięki takim też działaniom, bo to, tak mówię, do lat 70. ta muzyka Mahlera nie była u nas tak popularna. I Bernstein i Antoni Witt mają dużą zasługę w popularyzacji tej muzyki. Zdarzają się też takie sytuacje. Właśnie ostatnio pojawił się nowy spektakl Krakowskiego Teatru Mumerus, który dużo się inspiruje muzyką. Nowy spektakl zresztą pod koniec tego miesiąca będzie można znowu przy ulicy Kanoniczej te spektakle oglądać. Nazywa się Posiew Boga Wojny i w dużej mierze wysnuty jest z pierwszej części pierwszej symfonii Gustawa Mahlera. Więc ten Mahler gdzieś tam żyje w Krakowie.
No bardzo się cieszę, bardzo miło mi to słyszeć.
Zatem bardzo byśmy radzi byli tutaj, bo dużo byśmy mogli opowiadać, bo i Halka w Japonii się przypomina, tak swoją drogą. Jak było z tym recepcjonistą? To chyba w Tokio był recepcjonista, który poprawiał Warsaw na Warszawę.
Tak, w Tokio, wie pan, bo właśnie jeden z moich towarzyszy, pan Papliński, choreograf, wysłał telegram. No, w ten czas nie było takiej możliwości korespondencji jak obecnie, do Warszawy i zostawił w recepcji, poszedł na próbę, a przychodzimy po próbę, a recepcjonista, pan Papliński napisał oczywiście Warsaw. a recepcjonista mówi do niego, wie pan, ja zmieniłem Warsaw na Warszawę. Czy to może tak być?
Ale ja pamiętam jeszcze taką piękną opowieść pana profesora o tym, kiedy przyszedł faks i było Lutosławski, tam jest litera Eł, i że po prostu była gwiazdka przy tym, że takiej litery nie ma u nas w naszej maszynie do pisania.
Ach, no to typowo japońskie, tak.
Ale to jest, tak, a z drugiej strony to dokładność Japończyków i taka akuratność przypomina mi trochę Ślązaków właśnie. A to jest A, B to jest B, ale też z drugiej strony taka, no jest to rodzaj serdeczności, tak zaznaczenie, nie, że właśnie...
No, pan profesor jest tutaj wielkim miłośnikiem Japonii.
To oczywiście, to wszyscy wiemy, ale to był też jeden z pierwszych krajów, który pan poznał jako młody dyrygent.
No, rzeczywiście... W miarę wcześniej, bo to był rok 75. No, trzeba powiedzieć, że Japonia tak się zmienia, że to później było, to jest całkiem jednak inny kraj. To jest bardzo robi duże wrażenie, widać to, jak ten naród tworzy tą swoją współczesność.
No i kocham muzykę i to jest piękne. I tak przy okazji, jesteśmy umówieni za 2 lata na 80. urodziny maestro Antonio, tak chciałem po włosku, tak, Antonio, to czym... No, Święty Antoni Padewski się przypomina, wielki, wielki, popularny na całym świecie święty. Przypomina mi się też słynny tekst Tuwima, który śpiewa Ordonka przed wojną, Święty Antoni, serce zgubiłam pod miedzą. Więc może to jest tak, że to jest patron rzeczy zagubionych, ale właśnie też ludzie, którzy noszą to imię, odnajdują te wątki, tak jak na przykład właśnie muzyka Mahlera na przykład. Więc to dobry patron jest moim zdaniem.
No, a w sprawie świętego Antoniego to właśnie za 2 tygodnie wybieram się do Włoch i mam koncert w Padwie.
Ach.
Sławna bazylika świętego Antoniego.
A to proszę jeszcze pozdrowić przy okazji świętą Justynę, bo to tak. Niedaleko. A z Padwy blisko do Wenecji, więc to są nasze ulubione tereny, więc proszę pozdrowić Wenetę od nas serdecznie. No i oczywiście Giotta, cudowne tam są. No i oczywiście słynna tablica z Janem Kochanowskim, który tam studiował i był consigliere polskich studentów, więc polskie to tam są. A propos Antoniego, nie wiem, czy pan wie, że w tej chwili, od kilku lat, w Krakowie, ale i w Małopolsce, i w całej Polsce, najczęściej nadawanym imieniem wszystkim chłopcom jest właśnie imię Antoni. I to jest piękne.
No właśnie ze zdziwieniem spotykam takich małych Antosiów, bo prawdę mówiąc, ja, który imię swoje odziedziczyłem po moim dziadku, który był zasłużonym krakowskim kupcem z ulicy Zwierzynieckiej.
23.
Tak jest. To ja... W ten czas, w tym moim pokoleniu raczej mało było Antonich.
No ale proszę bardzo, jak pięknie to imię jest sławione i tego się trzymajmy. Antoni Witt był gościem państwa w Radio Kraków Kultura. Tę rozmowę będzie można też znaleźć na stronie internetowej w formie tradycyjnego staropolskiego podcastu, takie staropolskie słowo. Teraz mamy na stronie www.radiokrakowkultura.pl. Dziękujemy bardzo. Plurimos annos. Wszystkiego najlepszego prosto z Krakowa.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.